Ja ostatnio widzę, że coraz dłużej mi zajmuje czasu takie oglądanie ludzi i tego, jak się zmieniają, czy się zmieniają. Coraz więcej bólu mi to sprawia, coraz więcej takich rozkmin mam. I to nie tylko wtedy, kiedy siedzę z klientami, tak, czy w terapii, czy uzdrowieniu wewnętrznym, ale obserwując też różnych wierzących, różnych usługujących, obserwując siebie, obserwując dzieci. Wiesz, dla mnie ludzie to jest tak jak wielka przygoda, wyprawa do dżungli, gdzie możesz wiele rzeczy zobaczyć, odkryć i zobaczyć, czy jest jakaś zmiana, która dla ciebie jest dostępna. Nie, ale jednak wiesz, są te fragmenty, w które mówią, że przychodzą takie czasy, że ludzie będą samolubni, że będą krnąbrni, że będą skoncentrowani na sobie, że będą rodzicom nieposłuszni, to już na szczęście moje już wyrastają, więc już niedługo będzie okej, bo już w ogóle nie będą musiały być posłuszne, ale dużo takich rzeczy idzie, które pokazują, że ten świat się zmienia. Wiesz, teraz pewnie zauważyliście, że brakuje cukru, albo już go nie brakuje, albo zdrożał, tak? I pewnie nie było świadectw o cukrze. No właśnie, no. Ale zauważyliście różne takie rzeczy i my na naszej małej grupie, tam gdzie mieszkamy, po prostu kiedy ktoś wstawi mały post, my widzimy, co tam się odbywa, tak? Ja czasami jestem w szoku, że takie rozmowy mogą się odbywać w ogóle. Dziwne, gdzie coś, co ktoś zrobi, świadczy tylko jakby, znaczy służy tylko temu, żeby komuś dołożyć, dowalić, nie? A później jak wchodzimy na fora chrześcijańskie i oglądamy, że w sumie to tam małej różnicy nie ma, też tak jakby ludzie służą sobie, żeby powalczyć o doktryny, o inne rzeczy, ale przy okazji kogoś poniżyć, komuś wykazać jego głupotę albo pochwalić się, co ja wiem na temat różnych rzeczy, tak? Także generalnie odchodzą od tematu, który gdzieś tam jest. Ja mam jakiś taki dziwny przywilej, że nie jestem na takich forach, czasami tam wskoczę, czytając czyjeś komentarze. Ale słuchajcie, ja wierzę, że naprawdę nam, jako kościołowi, jak to dalej Edek, jak kiedyś to Edek Ćwierz powiedział, kłócąc się ze mną publicznie, co wypominam do tej pory, że Kościół potrzebuje głębokiej przemiany. Kościół naprawdę potrzebuje głębokiej zmiany, takiej wewnętrznej, abyśmy naprawdę mogli w tym czasie, w którym teraz żyjemy, iść dalej. Że my nie możemy być takim kościołem, wiecie, takim chodzącym do kościoła, takim nominalnym, albo takim kościołem lubiącym imprezy, lubiącym, nie wiem, sztuczne ognie, takim dostosowanym do tego społeczeństwa. My potrzebujemy być kościołem głębokiej relacji z Panem Bogiem i głębokiej przemiany wewnętrznej. Bo wiecie, nie ma takiej szansy, żeby w tym czasie, w którym żyjemy i w tym, który przychodzi, który już teraz zawiera tyle trudnych sytuacji do rozstrzygnięcia, tak? Od takiej sytuacji globalnej w całym świecie, tak? Do sytuacji związanej z głodem, do sytuacji związanej z młodzieżą. Jeżeli już człowiek, którego bardzo szanuję, taki naprawdę będący w bliskiej relacji z panem Mike Byko zaczyna, znaczy opowiada o tym, że pokolenie, które idzie za nami, to pokolenie 30-latków, 20-latków, to jest pokolenie narcyzów, tak, które może się zmienić tylko wtedy, jeżeli doświadczy głębokiego dotknięcia od Boga. To znaczy, że naprawdę dzieją się różne rzeczy. Jeżeli doświadczamy tego, jak nasze dzieci notorycznie odpadają od Boga, jak już tracimy te 16-latki, 17-latki, tak? To znaczy, że dzieje się coś takiego, co wymaga głębokiej przemiany, tak? I jeżeli my do tej przemiany tak naprawdę nie pójdziemy pierwsi, tylko jakby zostawimy to, tak? Bo w sumie no, żyjemy dosyć uczciwym życiem, przyznacie, tak? Kto próbuje żyć uczciwym życiem? No ja próbuję, tak? A kto próbuje żyć takim życiem, Bożym życiem? No, każdy z nas próbuje, nie? My po prostu naprawdę już tyle lat znamy Pana Boga, że my naprawdę się staramy, żeby żyć takim po prostu dobrym życiem, tak? Tylko po prostu czasami nam nie wychodzi, a czasami często nam nie wychodzi. A jak się spotykamy z naszymi dziećmi, to nawet bardzo często nam nie wychodzi, tak? I mamy naprawdę taki wtedy duży powód do tego, żeby pomyśleć o własnej zmianie. Tak, dlatego dzieci są darem od Pana Boga, tak, bo wywołują zmianę w nas, czy chcemy, czy nie chcemy. Tak, ale teraz zobaczcie, to co chciałam powiedzieć, to chciałam jakby zwrócić wam uwagę na pewne rzeczy, na które sama zwracam ostatnio uwagę i które mi wyskakują przy każdej głębszej sesji, którą prowadzę i przy każdym jakby głębszym rozeznaniu, które gdzieś jakby w jakichś tam kościołach czy z ludźmi robię. I widzisz, to, co w naszym życiu wymaga głębokiego zbadania, to czy my potrafimy nawiązać więź z Panem Bogiem i czy my czujemy się w tej więzi bezpiecznie. Pamiętacie, odsyłam was do mojego kazania o tym, czy czujemy się tą, jak to było, źrenicą w Bożym oku. Ja zawsze mówię perłą w Bożym oku, ale chyba nikt nie chce mieć perły w oku. W każdym bądź razie, czy my czujemy się tą źrenicą Pana Boga? Czy my czujemy, że my naprawdę jesteśmy dla Niego najważniejsi, najistotniejsi? Tak? To mówiłam ostatnio, a dzisiaj chcę powiedzieć o tym, dlaczego niewłaściwe nawiązanie więzi albo brak tej więzi jest takim przyczynkiem do rozwalenia pewnych rzeczy w naszym życiu, tak? I widzisz, jeżeli my tworzymy z Bogiem relacje, ciągle próbując zasłużyć na miłość lub przestrzegać Bożych przekazań, to w tej relacji coś brakuje. Tak? Ja spotykam notorycznie ludzi, którzy mówią mi, ja muszę zasłużyć sobie na to, żeby być kochanym. Tak, tu mamy syna, pamiętacie, niemarnotrawnego, który cały czas służył Panu Bogu i cały czas po prostu było okej, dopóki nie pojawił się ten niemarnotrawny i nagle ten się wściekł. To ja ci tu wiecznie służę, a tutaj ktoś przychodzi i nagle po prostu coś takiego się dzieje. Ja wiem, że wy jesteście wierzący i że tylko ty, ja mam takie problemy, że widzę nagle ktoś wyskakuje, zaczyna usługiwać. I ja myślę sobie, taki grzesznik jeszcze niedawno, taki człowiek, a tutaj tak podskakuje, tak? Czyli co? Po prostu wcale nie witam tego syna marnotrawnego, tylko zaczynam się zastanawiać, czy on jest gotowy, żeby wrócić do służby, czy on już powinien, tak, czy wszystko zrobił, co powinien zrobić i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, nie tylko ja mam takie rozkminy i taka jest prawda, tak, ale też mamy takie osoby, które ciągle muszą sprawdzać, tak, czy Bóg ich nie odrzuci, tak, czyli robią różne rzeczy, czasami głupie rzeczy. I jak je zrobią, to jest sprawdzenie tego, tak, czy ten Bóg mnie nie odrzuci. Tak? Czyli jakby prowokują Pana Boga do różnego działania, żeby zobaczyć, czy dalej są kochane. Tak? Na przykład, pamiętam, miałam taką dziewczynę, która pracowałam z nią, która mówi do mnie, wiesz, ja od roku nie płacę dziesięciny. Ja mówię, no nie wiem, czy to mi mówisz mnie jako pastorowi, żeby mnie zgorszyć, czy mówisz mi to po to, żebym ci dała odpuszczenie? Ona mówi, nie, chciałam ci to powiedzieć dlatego, żebyś zrozumiała, znaczy, że ja dzięki temu mam takie rozumienie, że Bóg mnie dalej kocha. A ja mówię, a możesz to mieć płacąc dziesięcinę? A ona mi mówi, nie, tak? I tutaj jeszcze, wiesz, to jest trudne na pewno dla społeczności, która tych dziesięcin nie ma, ale tam palszej z nią. Ale ostatnio słyszałam o przypadku kobiety, która po prostu zgrzeszyła, żyła z obcym facetem, tak? I kiedy pastor przyszedł, żeby z nią porozmawiać, to ona mówi, że ona sprawdzała Boga, czy Bóg ją dalej kocha i Bóg ją kocha, nawet ją używa. Więc tutaj nie powinno być nic przeciwko temu, tak? Że ona sobie żyje tak, jak ona sobie żyje. I zobaczcie, tak naprawdę my nie zauważamy, nawet jak jesteśmy jak ta żaba podgrzewani na pewnym ogniu piekielnym, tak? I rezygnujemy w naszym życiu z wartości, które są wartościami ważnymi i zasadniczymi, które mają nas w życiu chronić, tak? Czyli dla niektórych po prostu seks przedmałżeński w ogóle nie jest żadnym problemem, tak? I wiecie, i podobnie jest na przykład z modlitwą, tak? Jestem wolny, mogę się modlić, mogę się nie modlić, tak? Jestem wolny, mogę czytać Biblię, czy mogę nie czytać, wiesz, no zasady, człowiek dorosły jest człowiekiem wolnym. Zasady, Bóg uszanował naszą wolną wolę, dlatego Adam z Ewą zgrzeszyli. Zasady, nikogo nie złapał za głowę i nie przytrzymał przy ziemi, mówiąc, słuchaj, sługo, to Pan twój mówi. Tak, tylko wytłumaczył nam pewne rzeczy i mamy to w historii, kiedy Bóg zwracał komuś uwagę, nie rób tego, tak? Albo to, co robisz, jest złe, możesz, Kainie, nie musisz zamordować Abla, tak? Nie musisz przelewać krwi brata swego, tak? Czyli Bóg pokazał coś, ale jednocześnie nie zatrzymał. Dlaczego? Dlatego, że szanował wolną wolę człowieka, tak? Ale my mamy taką tendencję do tego, sprawdzam. tak, żeby pokazać, że może jednak jest inaczej, tak? I pamiętam, miałam kiedyś takiego klienta, rozbroił mnie do granic możliwości. Mówi do mnie, wiesz, ja nie lubię tych charyzmatyków, ale wiesz, ty jesteś polecona, więc ciebie lubię w ogóle, więc muszę z tobą porozmawiać w ogóle. Ja mówię, no to dlaczego ty ich nie lubisz? Bo oni mają tego Boga takiego, wiesz, tutaj coś tam właśnie takiego, nie można tego Boga jak meduzę, tak? Tutaj kocha, tutaj aleluja, ja mogę na wszystkie rzeczy powiedzieć. Mówi, ja lubię takiego Boga Starego Testamentu, nie? I ja mówię, bo ja go rozumiem wtedy, tego Boga Starego Testamentu. Dlaczego? Ja mówię, dlaczego, nie? A on mówi, wiesz, bo po prostu on oko za oko, ząb za ząb, tak? Jak coś zrobię, to jest źle, jak jest tak, to jest dobrze, tak? Ja wtedy wiem, o co chodzi, nie? I tak gadamy dalej. Ja mówię, wiesz, no to jest zrozumiałe, no. Każdy musi mieć prawo prowadzić człowieka do poznania Boga. Jak ty jesteś na tym etapie i masz taką potrzebę, żeby znać Boga poprzez prawo, tak? I to ci daje taką ulgę w życiu, no to ja nie mam nic przeciwko temu, nie? I on mówi, wiesz, tylko taka jest jedna mała rzecz, która mnie drażni. I tak, z którą sobie nie radzę. I on mówi do mnie, no ja mówię, a jaka to jest rzecz? A on mówi do mnie, wiesz, bo ja bardzo lubię kobiety. Ja mówię, no to chyba dobrze. Nie? On mówi, ale ja mam taki problem, że ja po prostu w dziedzinie spania z kobietami nie mam żadnego problemu, żeby to robić. A ja mówię, a co z twoim Bogiem Starego Testamentu? On mówi, no właśnie, tego nie umiem pogodzić. Nie? I ja po prostu, wiesz, ja większego szoku nie mogłam doznać. I pomyślałam sobie, wow, to jest niesamowite. Czy jakby w ogóle to ukamieniowanie, to tego się nie boisz. On mówi, no jakoś tak staram się o tym nie myśleć. Nie? I wiesz, i to pokazuje, w jakim my potrafimy, ja podaję takie większe przykłady, ale to pokazuje, w jakim takim, jakby takim niespójności my potrafimy żyć, tak? I oczywiście jak te spójności są takie duże, to my je zauważamy, tak? Ale te niespójności są czasami drobne, natomiast niestety powodują bardzo dużą zmianę w życiu człowieka, który po prostu, które tak naprawdę są możliwością dla diabła działania i zniszczenia naszego życia. Dlatego w tych mniejszych rzeczach on tak naprawdę zostawia nas samych sobie, bo dla niego to jest okej, niech jak najwięcej drzwi będzie otwartych i niech hula tam wiatr, bo w pewnym momencie, jak będzie mu to potrzebne, to będzie mógł w nas uderzyć. Czyli niespójności w naszym życiu, tak, takie, które nie są, które wynikają z naszej tak naprawdę znajomości Boga albo z nieznajomości Boga, one służą naszemu nieprzyjacielowi do niszczenia naszego życia. One służą mu temu, żebyśmy się nie mogli ostać w dniu złym. Tak? I teraz zobaczcie. Jeżeli my zauważamy te przykłady, które wcześniej pokazałam, tak, to one są dla nas takim świadectwem, że są rzeczy, które powinny być w naszym życiu zmienione i przepracowane. I słuchajcie, ja wierzę w uświęcenie, wierzę w uczniostwo. Wierzę w uświęcenie, które sama praktykuję, ale nie uważam, że tym uświęceniem, czyli musimy walić innym po głowie. Tak, czyli uświęć się, żyj takim życiem, bo to są pewne nakazy zewnętrzne, które dają nam bezpieczeństwo, tak, i które są mądre, tak, nie kradnij, tak, nie pożądaj żony bliźniego swego, tak, nie rób tego. Czy to jest potrzebne? Oczywiście, że tak, ale jednak są pewne zmiany i pewna spójność, która w naszym życiu nastąpi wtedy, kiedy pierwsze rzeczy będą pierwszymi. I wiesz, kiedyś słuchałam sobie takiego kazania, kiedy kaznodzieja mówił coś, co jest bardzo bliskie memu sercu i mówił o czymś takim, że jest największe powołanie w naszym życiu i tym powołaniem jest przeznaczenie nas do czerpania pełnej satysfakcji z bliskości z Bogiem. Do zrozumienia, że to jest nasze najwyższe powołanie, to królewskie kapłaństwo, to zanurzenie się z Nim, przebywaniu w Jego obecności. A dopiero później jest nasze powołanie, tak zwane powołanie dla świata, tak? Czyli powołanie, w które my wchodzimy. I tutaj powtórzę naszego przyjaciela Henryka Wieje, który kiedyś taki umęczony po tym, jak stracił swoją Alinkę i jak próbował ruszyć do boju, ale nie miał kompletnie na to siły, tak, stanął przed Bogiem i mówi, Panie Boże, Ty mnie już chyba musisz stąd zabrać, bo ja po prostu, ja już nie mam siły. Ja już nic więcej dla ciebie nie wykrzeszę. Ja próbuję, ale zaraz po prostu wszystko we mnie pada. I pamiętam, jak Heniu opowiadał, jak Pan Bóg powiedział wtedy do niego, wiesz co, Heniu, a mógłbyś tak po prostu być ze mną dla bycia ze mną? I wiesz, mnie to rozbroiło. Myśmy byli wtedy na takim małym spotkaniu w czasie COVID-u, gdzie zjechali się prorocy i rozmawialiśmy, wiesz, ze sobą o takich trudnych rzeczach. I jak Heniek to powiedział, to ja pomyślałam sobie, no tak, no przecież to jest nasze sedno wszystkiego. Przecież to jest nasze sedno bycia. Przecież nawet jak teraz przyjdzie głód, przyjdą różne rzeczy, jak przyjdą wojny, przyjdą następne rzeczy, tak? No to jeżeli my jesteśmy w tym, co jest dla nas sednem, to te wszystkie rzeczy jakoś to sedno ułoży. Bo zawsze układało, tak? Czyli Bóg zawsze układał te rzeczy wokół nas. Zawsze zdążał na czas, zawsze przychodził, tak? My nie mamy takich doświadczeń, że Bóg nie zdążył. A jeżeli mamy, to musimy coś z nimi zrobić, bo to nie są Boże doświadczenia w naszym życiu. Bóg przychodzi na czas, tak od sobie mówi. Tu się nic nie zmienia. I widzisz, Carl Lehman, pamiętacie, to jest twórca i psychiatra i mąż kobiety, która jest pastorem u Menonitów. Tak, kiedyś powiedział o czymś takim, powiedział, że w życiu każdego człowieka istnieje takie pogłębianie przebywania z Bożą obecnością, tak? Że są ludzie, którzy Boga widują raz na jakiś czas, słyszą Go raz na jakiś czas, są tacy, którzy doświadczają jakichś nawiedzeń anielskich, są tacy, którzy doświadczają Boga, który mówi do nich przez Biblię, ale mówi, to wszystko jest takie jak wzrastanie w Bożej obecności, czyli jak wchodzenie po schodach, aż w pewnym momencie wchodząc po tych schodach jesteśmy w tym miejscu z tej Bożej obecności, która towarzyszy nam ciągle. I on mówi, i to jest ten rodzaj Bożej obecności, która jest z nami ciągle, nas doświadcza nas, przemienia nas i uzdrawia nasze serca. Ale zobaczcie, jak często my tej obecności Boga boimy się w naszym życiu ciągle, tak? Czyli nam, jeżeli ta obecność, która miałaby być z nami ciągle, kojarzy nam się z jakąś karą albo kojarzy nam się z jakimś, no nie wiadomo czym, to znaczy, że my nie rozumiemy tak naprawdę tego, czym jest ta obecność i czym jest ta intymność. I znowu musimy zawrócić i zapytać się, dlaczego ja tak reaguję, jeżeli myślę, że Pan Bóg miałby być ze mną ciągle. Tak? Czego ja się obawiam? Albo o czym ja myślę wtedy, kiedy myślę sobie, że fajnie by było też być przez Pana Boga, bez Pana Boga. Oczywiście ja mam takie momenty, i o tym wam pewnie jeszcze tu napomknę, kiedy przychodzi do mnie jakiś bardzo charyzmatyczny klient po jakiejś konferencji i ląduje na psychoterapii i ja z nim o czymś rozmawiam. Ostatnio byłam taka wściekła, słuchajcie, mi się to rzadko zdarza, ale byłam taka wściekła, że myślałam, że normalnie, że chyba się pokłócę z Panem Bogiem. Przy którymś spotkaniu przychodzi do mnie klientka, która do mnie mówi tak. Rozumiem, co pani do mnie ostatnio mówiła, ale Pan Bóg mówi do mnie, żebym powiedziała pani, że to jest jego dzieło, że ja wchodzę w taką syntonię, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi. Ja tak słucham, ponieważ to nie była pierwsza kwestia i mówię do niej tak, proszę panią, ja mam taką prośbę, czy ja bym mogła wyprosić Pana Boga z tej terapii? Bo ja naprawdę chciałabym usłyszeć, co pani na ten temat ma do powiedzenia, co pani czuje, co pani widzi. Ja wiem, proszę panią, co Pan Bóg czuje, co Pan Bóg widzi. Pani mnie musi te oświadamiać na ten temat. Ja naprawdę potrzebuję mieć tutaj pani. Proszę sobie wyobrażać, że Pan Bóg nie potrzebuje terapii. Nie? Ja wiem, że to jest ostre, ale słuchajcie, my czasami gubimy się w tej naszej relacji z Panem Bogiem, naszej relacji z samym sobą i tym, co i jak powinno wyglądać. Czyli jak już jesteśmy z tym Panem Bogiem, to mamy takie overwładanie Jego nami, że nam się wydaje, że nam się nasza wola wyłącza. Co się tam robi? Dzisiaj jakieś słowo jest na wyłącza, tak? Że my nie musimy z niej w ogóle korzystać, że Pan Bóg nas tak spacyfikował, czyli nasze takie poznanie Jego i bliska intymność z Nim kojarzy nam się z takim overwładnięciem Boga, które powoduje, że teraz Iza, idź w kierunku Zbyszka. A teraz Iza skręć, idź w kierunku Magdy. A teraz Iza zrób to, tak? Tak jakby Iza wtedy, kiedy jest w tej bliskiej relacji z Bogiem, nie mogła korzystać ze swojego mózgu, nie mogła skorzystać ze swoich emocji, tak? Bo to przecież, czyli my, zobaczcie, jak my funkcjonujemy czasami w tej over, tak? Jak jakiś medium. Tak nam się wydaje, że to jest właściwe, tak? I to znowu pokazuje, że to jest przegięcie z drugą stronę, jeżeli chodzi o nasze zrozumienie Boga. Bóg za każdym razem respektuje nasze uczucia. Za każdym razem respektuje to, jacy jesteśmy, co przeżywamy, co więcej. Jeżeli my nie chcemy, to On nie rozmawia z nami na ten temat. Co więcej, jeżeli my nie chcemy, to On wiele razy nie rozprawia się z jakimiś naszymi grzechami, z jakimiś naszymi przewinieniami, które są jakby widoczne, tak, w naszym życiu, dlatego że nas kocha i daje nam na to szansę. Czyli Jego obecność nas zmienia i dochodzimy do tego miejsca, że sami możemy się tego pozbyć. Przepraszam, że ja tak rękę będę trzymała w dziwny sposób i tak nie chcę Wam tu robić takich rzeczy, ale po prostu mam uszkodzoną torebkę stawową, nie chciałam tutaj z tym takim dziwnym przed Wami siedzieć, ale muszę ją niestety trzymać w powietrzu, więc śmiesznie to wygląda, ale okej. Dobra, czyli są różne przykłady, które pokazują nam, że my potrzebujemy głębokiej relacji, ale takiej zrozumienia tej relacji też takim, jakim ona na pewno powinna być. I widzicie, jeżeli przeczytamy sobie list do Efezjan, 4 rozdział, to tutaj jest świetnie powiedziane, pokazane i powiedziane o tym, czym powinna być ta głęboka relacja i jak ona może dokonać, jak ona, a nie uświęcenie, jak nie ona, a nie trzymanie zasad, może zmienić dokładnie całe nasze życie. I zobaczcie, czytając, będziemy czytać chyba od 11 wersetu, On też uczyni jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, żeby wam pokazać kontekst oczywiście, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, aby wyposażyć świętych do spełnienia właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. I zobaczcie, tu jest pierwszy kontekst, że On dał te wszystkie dary, aby nas wyposażać, tak, do budowania ciała. Tak? Czyli my jesteśmy wyposażeni do budowania ciała. Więc jeżeli ja nie jestem w ciele i jestem wyposażony, to po co jestem wyposażony? Takie proste pytanie, tak? Ja powinienem być w ciele, bo jestem wyposażony, żeby to ciało budować. Jeżeli ja nie jestem w ciele, to ja nie mam co budować. Tak? Czyli moje wyposażenie służy, nie wiem, temu, żebym je nosił. Tak? Mi się bardzo podobają te rycerzyki, takie, co noszą te wszystkie zbroje i w ogóle. Ja zawsze je zbierałam, jak byłam dzieckiem. Takie, wiecie, te ołowiane żołnierzyki, one zawsze noszą miecze i w ogóle najfajniejsze były te, którym można miecze wyciągać, tarcze ruszać na konia, je wkładać. Mi się bardzo one podobają, ja chętnie bym je przestawiała. Ale jednak uważam, że to jest jakiś obraz, że to jest jakiś obraz tego, że oni noszą coś, co jest im potrzebne i co oni używają. Tak? I jednak mamy te wszystkie obrazy, w których ci żołnierze, kiedy tego nie używają, po prostu to z siebie ściągają. Nie muszą tego nosić dla noszenia. Tak? Czyli my mamy narzędzia, które są przeznaczone do czegoś. Ale tu jest również powiedziane, tak, że my mamy dojść wszyscy, tak, że my jesteśmy wyposażani, zobaczcie w jakim kierunku, żebyśmy doszli do jedności wiary. Jedność jest bardzo ciężką rzeczą. Jedność jest bardzo trudną rzeczą. Jest bardzo trudno zachować jedność w Kościele, gdzie jesteśmy tak różnorodni. A jednocześnie jest to głębokie doświadczenie intymnego spotkania z Bogiem, którym On daje nam tą możliwość, żebyśmy się kochali, pomimo różnic, jakie mamy. Nie? I teraz zobaczcie dalej. Czyli do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Czyli zobaczcie, my tak naprawdę dążymy do tego, żeby poznać Boga, poznać Jezusa i być przez Niego poznanym. I to jest nasz cel w tym wszystkim, tak? I kiedy my Jego poznajemy, dochodzimy do tego, że stajemy się dojrzali i dorastamy do wymiarów Chrystusowych, tak? Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Ja wam powiem, że ja nie wiem, dlaczego my te fragmenty tak uparcie jakby odnotowujemy do wszelkiego zwiedzenia chrześcijaństwa. One oczywiście tego aspektu też dotyczą. Ale one dotyczą też do modły ducha tego świata, tego, co nam sprzedaje filozofia, tego, co nam sprzedaje psychologia. Uważajcie, ja jestem psychologiem, tak? Rozumiecie? Czyli tego, co nam sprzedają wszystkie jakby modły, które teraz są modne, do tego, żebyśmy funkcjonowali. Nie wiem, czy wiecie, że od jakiegoś czasu jest taka bardzo duży taki napór na to, żebyśmy mieli bardzo duże poczucie wartości. Także my musimy mieć poczucie wartości. I teraz cokolwiek my zrobimy nie tak, to nam walą takim tekstem, bo ty nie masz poczucia wartości. Tak? A drugie to jest jeszcze, poczekajcie, drugie to jest fałszywa pokora. Tak? Czyli my komuś, kto jest skromny, innym służy, ja mam taką cudną kobietę, z którą pracuję, naprawdę jest taka skromna, jak coś ma, to się podzieli i w ogóle. I ostatnio jej zaczęli dokładać tym, że ona jest po prostu, że ma tą właśnie fałszywą pokorę, nie? I że brakuje jej poczucia wartości. Ja tak na nią patrzę, pracuję już z nią długo czasu. Ty mówisz, słuchaj, ja po prostu jak nie patrzę, to nie widzę ani tej fałszywej pokory, ani innych rzeczy, tak? Więc my mamy pewne modły, w które kładamy kogoś i ten ktoś nam do kogoś pasuje. Bóg natomiast patrzy na nas inaczej. Tak? Czyli to, co świat nam sprzedaje, ja na przykład kiedyś sobie kupiłam torebkę i myślałam sobie, że to taka fajna torebka i w ogóle jestem taka oryginalna. Później zobaczyłam, że 1/3 dziewczyn też takie torebki nosi, nie? I podobnie było z jakimiś ubraniami, że teraz się coś nosi, inni tego nie noszą, tak? Teraz się stosuje takie kremy, teraz jest modna ekologia, tak? Teraz jest modne to. I podobnie jest z rzeczami dotyczącymi jakby takiego kształtowania nas pod względem duszy. Tak, czyli takich zmian. I czy to jest jakby potrzebne? Oczywiście, że tak. Te rzeczy są nam potrzebne. Pan Bóg dał możliwość nam rozwoju, możliwość wzrastania, ale my mamy rozumieć, że kluczem do poznania nas samych i kluczem do poznania świata jest ciągle On. Tak? I jak to jest powiedziane, ten Duch Święty, który wprowadza nas w wszelką prawdę, który wyjaśnia nam wszelkie rzeczy. I teraz pójdźmy dalej, czyli chodzi o to, abyśmy nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, abyśmy pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się coraz bardziej i przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z tego czerpie całe ciało. Każda jego część we właściwy sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie. W próżności w swych dążeniach, pokrętni w swych pomysłach, dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która ich zaślepia i przez niewrażliwość ich serca. Wyzbyli się oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz wszelką nieczystością. Jak to jest dobrze, że to jest tylko o poganach, a nie do nas. Nie, ale to jest powiedziane, abyśmy nie byli jak oni. Tak? Abyśmy nie funkcjonowali według modły ducha tego świata. Niestety żyjemy w tym świecie. Deptamy po tej ziemi, tak? Czytamy różne rzeczy. One mają na nas wpływ. Więc tak naprawdę cały czas my musimy zawracać od tego, żebyśmy nie myśleli, jak świat myśli. Tak? Nie będę pytała, kto kupił cukier. Kto kupił cukier, a nie robił przetworów, bo ja kupiłam, bo robiłam przetwory, tak? Ale pomyślałam sobie, że nawet mój pies tak się przejął tymi ustawami na temat zbierania chrustu, że ja mam, wstawię wam do internetu, mam taki prawie kubik patyków przenoszonych przez niego, bo on z każdego spaceru przynosi po 3 patyki. Nie, i fajnie, mogę kupić kubik mniej drewna, jaka to oszczędność. Zbierze, przeżywa to, co jej właściciel, tak? I po prostu przynosi drewno. Ale zobaczcie, jak pewne rzeczy na nas wpływają. Jak my musimy w tym momencie się wycofać, tak? I zapytać się, Panie Boże, a co ja mam z tym zrobić? Bo jak nie, to ta modła ducha tego świata nam poniesie i kupimy zaraz benzynę, moda ducha tego świata nas poniesie i zaraz będziemy kupować benzynę, tak? Zaraz będziemy kupować cukier i będziemy myśleć, to jest mądrość, musimy to robić. Tak? Że na zapas. No. Nawet jak nie jemy cukra, to że na zapas. No. No i teraz zobaczcie. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteście przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, nie kraść przestanie i raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Tak? I teraz jeszcze słuchajcie, przeczytam wam kawałek, fragment, 13 werset z Paszyn. Co? Okej? Okay. Te posługi łaski będą funkcjonować, czyli chodzi o tych apostołów, proroków i tak dalej, dopóki wszyscy nie osiągniemy jedności w wierze, dopóki wszyscy nie doświadczymy pełni tego, co to znaczy poznać Syna Bożego. Tak? I w końcu staniemy się jednym w doskonałego człowieka z pełnym wymiarem duchowości i dojrzałości, w pełni rozwinięci, w pełni rozwinięci w obfitości Chrystusa. Tak? Czyli jeżeli my będziemy jeszcze jeden fragment, ten sam 14-16 i wtedy skończy się nasza niedojrzałość i nie będziemy łatwo wstrząśnięci kłopotami, ani nie zwiedzą nas nowe nauki lub fałszywe doktryny zwodzicieli, którzy nauczają sprytnych kłamstw, ale zamiast tego pozostaniemy silni i zawsze szczerzy w naszej miłości. Gdy będziemy wyrażać prawdę, wszystkie nasze kierownictwo i posługi będą płynąć od Chrystusa i prowadzić nas do, głębiej do Niego, namaszczonej głowy Jego ciała Kościoła. Jego ciało ukształtowało się bowiem na Jego obraz i jest ściśle ze sobą połączone i stale połączone w jedno. I każdy człowiek otrzymał boskie dary, aby przyczynić się do wzrostu wszystkich. A ponieważ te dary działają skutecznie w całym ciele, jesteśmy zbudowani i doskonali w miłości. Czyli widzicie, tak naprawdę wszystko zaczyna się od Chrystusa i kieruje nas na Niego. I wszystko zaczyna się od Niego i kieruje nas na Niego. Więc jeżeli brak mi siły, to ja muszę skierować się na Niego. Jeżeli mam z czymś problem, to ja muszę nie poszukać rozwiązania tego problemu, ale muszę poszukać Jego, bo być może wtedy znajdę rozwiązanie problemu. Ale jak znajdę Jego i nawet nie znajdę rozwiązania problemu, to już będę bezpieczny. Tak? Już opadnie mi cała ta kwestia związana z lękiem, z frustracją i innymi rzeczami, bo znajdę Jego. Jeżeli on faktycznie będzie u mnie na pierwszym miejscu, to inne rzeczy przejdą na drugie miejsce i wszystko zacznie się we właściwy sposób kształtować. Jeżeli ja spotkam się z nim i zacznę wchodzić w relacje z nim, to wszystkie rzeczy dookoła powinny się ułożyć. Tak? I to jest ten fragment, który mówi: najpierw szukajcie Królestwa Bożego. Tak? Czyli najpierw szukajcie Jego, najpierw szukajcie tego, co On ma dla was w sobie. I wtedy wszystkie następne inne rzeczy przejdą. Tak? Czyli nawet ten fragment, który mówi, po co my jesteśmy, jak na sobie służymy, i fragment mówiący nam o prorokach i apostołach i o tym, że oni budują ciało i to ciało wzrasta i zaczyna budować siebie nawzajem, tak? To jest znowu skierowane do tego, abyśmy doszli do poznania Jego. Tak? I z tego poznania Jego wynika nasza jedność, wynika nasza doskonałość, wynika nasze bezpieczeństwo i wynika to, że w czasie złym my jesteśmy zbudowani i na ten czas gotowi. Czyli widzicie, wszystkie te rzeczy wynikają z bliskości z Nim, z bycia z Nim. I teraz tak, kiedy my naprawdę zaczynamy tak funkcjonować? Zaczynamy tak funkcjonować wtedy, kiedy mamy zbudowaną z Nim taką relację bezpieczną. Ja się zaczęłam zastanawiać, dlatego że relacja bezpieczna to jest coś, co warto, żebyście sobie poczytali. O tym pisze Bowlby, on mówi o budowaniach więzi, szczególnie jeżeli chodzi o relacje z dziećmi, o relacje nasze. To jest dla pedagodzy się tego uczą, psycholodzy się tego uczą. Ale w ogóle sam Bowlby, tak ku ciekawości, był bardzo ciekawym człowiekiem, bo on był wychowany przez bardzo bogatego ojca, który był też lekarzem. I okazało się, że w tamtym czasie w Anglii dżentelmeni byli w ten sposób wychowywani, że musieli jak najszybciej jakby pozbyć się wszelkich potrzeb i oczekiwań względem swojej rodziny, szczególnie względem matki, czyli musieli sami sobie ze wszystkich radzić. I to był ten okres, pamiętacie, my go pamiętamy z takich fajnych rzeczy, znaczy tak, to była kontynuacja, pamiętacie na pewno opowieści z Narni, pamiętacie dzieci, które były oddane tam gdzieś na wieś, bo było niebezpiecznie. Natomiast w pewnym okresie to było bardzo popularne w takich w Anglii, tak, w bardzo bogatej części społeczeństwa, że dzieciaki kończąc tam 13 lat zostały oddawane do szkół i tam same wzrastały. Po to, żeby mogły same wzrastać w sile i żeby nie polegały na siłę swojej rodziny. Dlaczego? Dlatego, że dużo takich szkół psychologicznych funkcjonujących w tamtym czasie, one mówiły, że wszelkie takie rzeczy, które u dziecka źle funkcjonują, wynikają z tego, że ono ma jakąś spaczoną wyobraźnię, nieustawioną wyobraźnię. Czyli nie brano pod uwagę tego, że środowisko wychowania dziecka wpływa na jego postrzeganie później następnych rzeczy w jego życiu i na budowanie relacji. I o tym chciałam powiedzieć, tak? Czyli była taka moda, która wynikała z analizy transakcyjnej, która mówiła o tym, że wyobraźnia dziecka, oczywiście Freud startował od tego, że różne tam popędy i tak dalej kształtują dziecko. Poczekaj, zaraz dojdziemy, to ja jestem kobietą i ja głoszę po swojemu. No, ale w każdym bądź razie, czyli był taki okres, w którym dzieciaki wzrastały w jakiś sposób, ponieważ ludzie, którzy zajmowali się nauką, dochodzili do wniosku, że one z wyobraźni same siebie krzywdzą, nie potrafią budować właściwych rodzin, nie potrafią właściwie funkcjonować. I później zaczęli odkrywać coś takiego i to zrobił właśnie Bowlby, który zaczął odkrywać to, że to, jak człowiek funkcjonuje w swoim życiu, ma na to wpływ w dużej mierze, w 80% środowisko, tak? Czyli to, jak on rośnie. I w bardzo dużej mierze to, jak wyglądają więzi z jego bliskimi ważnymi, czyli jak wyglądają jego więzi z matką i z ojcem. Czyli były takie dwie szkoły, dwa odłamy wtedy jedynej funkcjonującej szkoły dotyczącej psychologii, tak? Czyli jeden odłam to było, że wyobraźnia wpływa na różne zniekształcenia w funkcjonowaniu człowieka, druga szkoła to było, że wpływa na niego relacja wynikająca z pierwszych jego relacji, czyli ze środowiska. I teraz idąc dalej, tak, bo chciałam wam zrobić taki podkład, żebyście rozumieli, dlatego że wyobraźnia jest czymś, czym my jako charyzmatycy, jako chrześcijanie posługujemy się często. Jeżeli ta wyobraźnia jest w jakiś sposób zniekształcona, to może wykrzywiać nasz obraz Boga, tak jak wykrzywia obraz wielu relacji w naszym życiu. Kto z was kiedyś nie podejrzewał, że ktoś o nim źle myśli i ten o nim źle myśli, a ten temu to ten powiedział, a tamten to powiedział? Kto wam to podpowiedział? Wasza wyobraźnia, tak? Która była do czegoś podczepiona, tak? Ale czasami podpowiedziało wam to wasze doświadczenie wynikające z tego, że wasze siostry zawsze was obmawiały, a było was piątkę, więc wiedziałyście, kiedy was obmawiają. Tak? Czyli to były rzeczy połączone. Ale teraz wracając do rzeczy, które wpływają na nasze zniekształcenie obrazu Pana Boga. Tak? I widzicie, czyli Bowlby stworzył coś takiego, co mówił na temat relacji. I my, jako ludzie pracujący jakby w terapiach chrześcijańskich, byliśmy uczeni, że są dwa rodzaje, że relacje, które my mieliśmy z osobami ważnymi w naszym życiu, czyli naszymi rodzicami, nie wpływają na nasze relacje z Panem Bogiem, dlatego że Pan Bóg jest osobą świętą, jest sakrum. Tak? Czyli to nie ma nic wspólnego. Nas uczono w szkole. Natomiast druga teza mówi o tym, że to, jak my nawiązywaliśmy nasze ważne relacje w naszym dzieciństwie, zawsze ma wpływ na to, jak my funkcjonujemy z Panem Bogiem. I teraz pierwsza szkoła, która mówi, nie, Bóg jest sakrum, nigdy go nie porównasz do swojego ojca, do swojej matki, mówi o tym, że tak jest, ale jednocześnie mówi, ale w momencie trudnym, kiedy Pan Bóg ci nie odpowie na jakieś twoje potrzeby, automatycznie rusza ci to, że to jest jak w twoim domu rodzinnym. Że ojciec się tobą nie interesował i teraz Pan Bóg też się tobą nie interesuje. Więc to, jak my nawiązujemy relacje z Panem Bogiem, ma związek z naszą przeszłością i ma związek z naszą wyobraźnią. Czyli to, co jak my nawiązujemy relacje z Panem Bogiem, tak, na to wpływa nasza przeszłość. Ta wyobraźnia, w której jesteśmy ukształtowani, to jak funkcjonujemy, ale na to również wpływa środowisko, w którym się wychowaliśmy. Tak? Czyli na zawiązanie właściwej relacji z Panem Bogiem zawsze będzie miało wpływ to, co nas dotyka. I teraz zrobię jeszcze jedną dygresję, dosyć dużą, tak? Czyli jak ja funkcjonuję w domu z osobami dla mnie istotnymi, taki rodzaj więzi i relacji nauczyłem się budować. Tak? To jeszcze nie jest ta dygresja. Czyli tak jak ja funkcjonowałam z moją mamą, w taką relację zacznę wchodzić z moim mężem, tak? Z bliskimi, których mam. Tak jak ja funkcjonowałam z moimi bliskimi, taką relację będę odwzorowywać, dlatego że ona jest we mnie wbita z Panem Bogiem. Tak? Czyli tutaj już pokazane jest to, że mam pewne rzeczy do zrobienia, żeby ta relacja z Panem Bogiem mogła być jednak relacją bezpieczną. Tak? Oczywiście na nasze funkcjonowanie ma wpływ również środowisko, to co już mówiłam. Ma wpływ nasza wyobraźnia, ale również mają wpływ zranienia, które w tym środowisku, których doświadczyliśmy. Tak? Ale to, na czym dzisiaj się chciałam skupić, to chciałam się skupić właśnie na tym budowaniu tej relacji i krótko o tym powiedzieć, bo to jest temat zbyt szeroki, ale dla mnie ostatnio bardzo taki temat, który ciągle analizuję. I teraz tak. Jeśli my nie doświadczyliśmy z naszymi rodzicami więzi bezpiecznej, więzi, która jest dla nas ważna, Czyli takiego, nie doświadczyliśmy takiego miejsca, w którym potrzeby, które mamy, są zaspokojone z naszymi rodzicami, to tam w naszym serduchu jest taka wielka luka. Czyli jeżeli ta więź z naszymi rodzicami nie jest więzią, która dała nam potrzebę poczucie bezpieczeństwa, poczucie miłości, poczucie relacji, poczucie akceptacji, to to później wpływa na to, jak my nawiązujemy więzi, bo my tego nieustannie szukamy. Tak? Kiedy my jesteśmy w więzi bezpiecznej z naszymi rodzicami, wtedy zdarzają się, znaczy wtedy my czujemy się zawsze przyjęci. O tym wam już mówiłam. Czujemy, że jesteśmy chciani. Jesteśmy chciani przez nich zawsze, kiedy po prostu przychodzimy. Że oni się cieszą wtedy, kiedy my przychodzimy. Że nie mówią, o Jezu, znowu, czego chcesz, ja już jestem taka zmęczona, tak? Że nie krzywią się, bo właśnie coś zrobiliśmy, a teraz przychodzimy, no i co, znowu będziesz mnie przepraszać, tak? Czyli jeżeli my z naszymi rodzicami mamy stworzoną tą więź bezpieczną, to w tym momencie my jesteśmy otwarci na wszystkie relacje w naszej dorosłości, również na relacje z Panem Bogiem, tak? Jeżeli my, bo dlaczego? Bo my umiemy we właściwy sposób się przywiązywać do innych ludzi, tak? Czyli taka więź powoduje, że my uspokajamy się wtedy, kiedy ktoś bliski wraca, nawet nam, jak nam jest trudno. Co więcej, ona powoduje, że my czekamy na jego powrót, bo wiemy, że on nam może pomóc rozwiązać nasze sytuacje, kiedy mamy stres, tak? Szukamy wsparcia i pociechy u niego, ale też u bliskich, tak? U innych bliskich. Czyli my potrafimy stworzyć taką relację z ludźmi, a później z Panem Bogiem. Mamy do tego łatwość, która jest relacją taką dwustronną, tak? W której my bierzemy, ale też umiemy dać, tak? W której my czujemy się przyjęci, ale umiemy przyjąć, w której my czujemy się kochani, ale umiemy kochać, w której my, nawet kiedy złego się coś stanie, to my tej relacji nie zrywamy, bo my wiemy, że to jest relacja, która nas podniesie. Tak? Kiedy nie widzimy od razu, że ona nas podniesie, to jesteśmy w stanie to przeczekać, bo wiemy, że po prostu ta relacja da nam w końcu pomoc, tak? I zobaczcie, kiedy dzieci są wychowane, mają różne swoje młodzieńcze problemy i w ogóle, ale kiedy są wychowane w relacji bezpiecznej, to kiedy jest im ciężko, tak? Gdzieś tam, gdzie są, to co robią, wracają do domu. A my jako chrześcijanie bardzo często mówimy, że nasza rodzina, znaczy ci chrześcijanie, którzy się z tak zwanych gojów jak to się powiedzieć, przyszli, tak? Czyli z niewierzących domów, tak powiedzmy sobie, tak? To my często mówimy, że wy jesteście naszą prawdziwą rodziną, że nasza prawdziwa rodzina nie dała nam naszego bezpieczeństwa, tego bezpieczeństwa, tak? I wiecie, kiedy to się okazuje, czy tam byliśmy bezpieczni, czy nie? Jak nam jest ciężko, chorujemy i zwracamy się właśnie do tej rodziny, w której się urodziliśmy, tak? Jeśli tak tam jest, to znaczy, że był tam rodzaj relacji bezpiecznej i dzięki temu mogliśmy zafunkcjonować tu i teraz, tak? Czyli ta relacja ma jeszcze inne takie fajne aspekty, że to, co mówiłam wam, jestem tam przyjęty i ja potrafię funkcjonować społecznie, nawiązując dobre relacje i nie kończąc tych relacji. I teraz, jeśli ja tej relacji nie miałem w bezpieczny sposób ukształtowany, to ta relacja jest na przykład bardzo lękowa. Tak? I na czym polega relacja lękowa? No ona, relacja lękowa polega na tym, że ja uciekam od relacji, kiedy jest mi ciężko. Tak? Zobaczcie, ile my tego mamy. Tak? Ile mamy ludzi, którzy jest jej źle, nie chcą więcej utrzymywać z innymi ludźmi relacji. To zawsze wynika z tego, jak u podstaw oni tą relację nawiązali w swoim życiu rodzinnym. Tak? To jest taka relacja, w której my być może doświadczyliśmy mamy, która nas nakarmi, da nam wikt i opierunek, ale nie doświadczyliśmy mamy, która jest nami zainteresowana, tak? Być może ta mama nadmiernie przeżywała różne rzeczy, ale później wycofywała się wtedy, kiedy my potrzebowaliśmy pomocy, tak? Czyli to pokazuje od razu, że ta relacja nie jest właściwie ukształtowana. Wiele razy przeżywaliśmy odrzucenie, tak? Bo nasze własne potrzeby musieliśmy odsunąć, bo na przykład musieliśmy się zajmować czymś, co było w domu, jakimiś problemami rodzinnymi. Ja tak naprawdę idę bardzo wybiórczo poprzez takie największe rzeczy, które gdzieś są widoczne, tak? Albo na przykład taka relacja, w której my funkcjonujemy w sposób ambiwalentno-lękowy, czyli przyskakujemy i odskakujemy. Tak? Czyli jesteśmy z kimś, przychodzimy do niego, dlatego że tak byliśmy nauczeni, ale w różnych momentach odskakujemy od ludzi, tak? Bo boimy się, że oni nas skrzywdzą. Czyli wolimy odrzucić, zanim będziemy odrzuceni. Czyli to są tylko przykłady, które pokazują, że byliśmy wychowani w relacji, w której na przykład opiekun był nieprzewidywalny, który nigdy nie było wiadomo, czy ten tata będzie miły, czy będzie niemiły. I teraz w różnych momentach ja mam takie odczucie, że ja boję się, że ktoś będzie niemiły, więc wolę go odrzucić, zanim po prostu przeżyję z jego strony to, że on będzie niemiły. Tak? Czyli mam różne takie rzeczy i zobaczcie teraz, jak popatrzymy nawet na naszą społeczność, ile mamy takich różnych odruchów każdy z nas. Tak? Czyli wolę się wycofać, wolę się nie zbliżać, wolę odejść. To zawsze wynika z naszych pierwszych więzi, które tworzymy. Zawsze wynika z tego, jak funkcjonowaliśmy w naszych domach, tak? Czyli też mamy takie momenty, w których jako dzieci pełniliśmy funkcję tego, kto musiał dźwigać dom, tak? Który musiał być dzielny, który musiał po prostu pełnić rolę na przykład ojca dla naszej mamy, tak? Bo taty nie było i opiekuna dla swoich sióstr i braci. Tak? Jak często później my tak samo funkcjonujemy w naszym chrześcijaństwie, tak? I teraz popatrzcie, bo tak przykładowo, ale teraz jeżeli popatrzymy na naszą relację z Panem Bogiem i wrócimy do tych pierwszych przykładów, które podałam, że próbujemy z Panem Bogiem sprawdzić, czy Pan Bóg nas kocha. Tak? Czyli robimy coś złego i patrzymy, czy On nas kocha. Przecież to jest ewidentnie więź ambiwalentno-lękowa, tak? W którym ja muszę sprawdzić ciągle, czy tym razem będę kochany. Kiedy na przykład zrobię coś złego i sam siebie karam, sam siebie biczuję, tak? Dlaczego? Bo ja wolę to zrobić, zanim Pan Bóg mnie odrzuci. To jest lękowa więź, tak? Czyli te wszystkie rzeczy, one pokazują nam, że to, jak my funkcjonujemy z Panem Bogiem, wymaga bardzo dużej zmiany, tak? Czyli te wszystkie nasze odskakiwania od Niego, te wszystkie nasze takie podejrzewanie Go, że On nie jest z nas zadowolony, te wszystkie miejsca, w których... Albo takie wręcz imputowanie sobie, Pan Bóg na pewno się cieszy, 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 tak? Ono może również wynikać z tego, że ja wcale nie jestem tego taki pewien, więc wolę sobie to 30 razy powtórzyć, że Pan Bóg się ze mnie cieszy. Te wszystkie rzeczy, one pokazują, że nasza relacja z Panem Bogiem jest do przerobienia, tak? Te wszystkie miejsca, w których myślimy, że musimy sobie radzić sami. Tak, że musimy być dzielni i silni, bo wtedy się Panu Bogu podobamy. Widzicie, ja byłam wychowana na silne dziecko. U nas takie hasła jak słomiany ogień, jak nie możesz się nigdy poddać, były na porządku dziennym. Tak? Ja wiedziałam, że ja muszę być silna, że ja muszę być dzielna, że w ogóle nie ma czegoś takiego, że słomiany ogień to jest w ogóle najgorsza rzecz na świecie. Więc w związku z tym ja nigdy nie potrafiłam zostawić pewnych rzeczy, nawet jak one nie wychodziły, bo ja czułam, że ja popełniłam największy grzech na świecie. Tak? Czyli wiedziałam, że ja muszę za każdym razem radzić sobie sama bez pomocy Pana Boga. Tak, tak jak całe życie byłam uczona, że ja muszę być silna i dzielna, bo nikt mi nie pomoże. Tylko ja sama mogę sobie pomóc. I pamiętam, jak w pewnym momencie Pan Bóg pokazał mi, oczywiście nie nazwał tego tak mądrze jak ja, albo tak głupio jak ja, masz zły rodzaj więzi nawiązanej ze mną, ona nie jest bezpieczna, ale pokazał mi bardzo wyraźnie, że ta moja potrzeba bycia silnym i dzielnym wynika z takiego mojej przysięgi, którą złożyłam w swoim życiu, że muszę sobie sama radzić, bo nikt mi więcej nie pomoże. I pamiętam, jak przez lata Marek do mnie mówił, ale ty sobie nawet nie dasz pomóc. Ty nie potrzebujesz ode mnie w ogóle pomocy. Tak? Ty mi mówisz i później sama musisz się wybronić, sama musisz coś zrobić. I pamiętam, kiedy siedziałam sobie na polu i po prostu gadałam z Panem Jezusem, Pan Bóg mi dokładnie pokazał ten punkt. Powiedział, pamiętasz, jak wtedy kłóciłaś się ze swoim ojcem? On kompletnie nie rozumiał tego, że ty masz depresję, że masz myśli samobójcze, że chcesz skończyć ze sobą i dlatego postanowiłaś pójść na Kyokushinkę. Bo wymyśliłaś sobie, że przez opanowanie ciała opanujesz swoje emocje. Tak? Ja miałam takie przekonanie. Mój ojciec siedział i krzyczał na mnie, że ja nie mogę tego zrobić, bo będę mięśnie dynamiczne ćwiczyła, a ja muszę mieć statyczne, twarde. Przypominam wam, że ja byłam w kadrze narodowej, więc strzelałam z KBKS-u i po prostu miałam swoje zobowiązania. Ale on nie rozumiał w ogóle tego, jak moja dusza płacze, jak mi jest źle. Więc on mnie przymuszał do tego, że ja muszę z tego zrezygnować, a ja wiedziałam, że jak ja zrezygnuję, to ja po prostu takie myśli samobójcze, jakie ja miałam, takie rzeczy, które ja myślałam, takie już wcześniej miałam jakieś próby samobójcze, że to wszystko się ziści. Więc ja stojąc tam przed nim, nagle zrozumiałam, że ja muszę się sama zacząć bronić. Jeżeli ja sama się nie obronię, to nikt mi nie pomoże. Więc pierwszy raz w moim życiu, mając 16 lat, zaczęłam drzeć się na mojego ojca, że i tak zrobię to, co zrobię. On, ponieważ to był taki krzyczący człowiek, wielki, tak? No i mój trener, tak? Więc zamarł cały, próbował mnie jeszcze przekrzyczeć, ale ja tym swoim 16-letnim głosem kompletnie go zagłuszyłam i postawiłam na swoim, tak? I pamiętam, że zapomniałam zupełnie o tym, ale miałam taką tendencję, żeby w różnych relacjach, w różnych sytuacjach, jeżeli coś było nie tak, bronić siebie, tak? Czyli tłumaczyć, co ja zrobiłam, dlaczego ja zrobiłam. Zatłumaczałam się wręcz na śmierć, także inni myśleli, już się czuli winni przy tym moim tłumaczeniu, a ja tylko się broniłam, żeby oni uwierzyli, że ja chcę być w porządku. Tak? Czyli w ogóle nie widziałam tej percepcji. Aż w pewnym momencie, w takim spotkaniu z Bogiem, Bóg mi powiedział, słuchaj, w tym miejscu, w twoim życiu nie jesteś ze mną w bezpiecznej relacji. Ty ciągle boisz się, że ja cię odrzucę, dlatego że w jakiejś rzeczy nawaliłaś, nie zrobiłaś, że w jakiejś rzeczy nie okazałaś się tym bohaterem, który idzie i rezygnuje z pewnych rzeczy, bo nie ma siły. Czyli u mnie w ogóle nie istniało takie pojęcie, nie mam siły, nie zrobię tego. Nie istniało takie pojęcie, to do mnie nie należy. I to była jedna z rzeczy, w której Pan Bóg mi pokazał, relacja, którą budujesz ze mną, to nie jest relacja, w której czujesz się bezpieczna. To jest relacja, w której ty określasz te zasady bezpieczeństwa i cały czas mnie sprawdzasz. I widzisz, kiedy dzisiaj patrzymy, ja podałam tutaj dużo przykładów, chciałabym, żebyście się w tym przejrzeli, ale kiedy dzisiaj patrzysz na to, co ty masz do zrobienia w swoim życiu, jak bardzo chciałabyś służyć Bogu, ile rzeczy chciałabyś zmienić, jak masz dużo rzeczy do zmiany, to zacznij tę zmianę od tego, żeby przybliżyć się do Boga, żeby zobaczyć, jak jesteś przez Niego widziana, tak? I żeby wejść z Nim i zacząć budować relację bezpieczną. I dlaczego mówię o tym rodzaju relacji? Słuchajcie, jeżeli mamy za sobą całe tony budowania relacji lękowej, z naszymi ważnymi osobami, budowania relacji ambiwalentnej, tak, czyli takiej przemiennej, w końcu takiej wybiórczej relacji, tak, tam jest ich wiele wymienionych, ale jeżeli mamy za sobą lata doświadczeń, to my jakby naturalnie budujemy inny rodzaj relacji. My rozumiemy, że chrześcijaństwo jest inne, że tam wszystkich kocha, się kocha i wszystkim się przebacza, ale Zbyszek na pewno musiał mi wiele razy wybaczyć różne rzeczy. Ja jemu też. Tak? Czyli my, doświadczając bólu, te rzeczy jakby z przeszłości wszystkie nam wracają. I nie ma tak naprawdę człowieka, z którym my jesteśmy na dzisiaj w stanie zbudować relację bezpieczną. A potrzebujemy tej relacji, żeby zacząć funkcjonować w sposób właściwy, w sposób, w który będziemy dojrzewali, w sposób, w który będziemy starali się kochać innych i będziemy mieli tą siłę, żeby innych kochać. Więc taką relację jesteśmy w stanie stworzyć tylko z jedną osobą na ziemi i z jedną osobą w niebie. Bo to jest ta sama osoba. Ten, który jest w niebie i na ziemi. Bóg. Tak? Jeżeli my stworzymy z Panem Bogiem tą relację, to okaże się, że wszystkie inne relacje będą wychodziły nam w sposób naturalny. Bo będą zaczynały się od tej relacji z tym, który jest dla nas bezpieczeństwem. Więc to, co chciałabym... Aha, i jeszcze dodam do tego tą wyobraźnię, bo jakby to jest w następnych punktach. I podobnie jest z naszymi odczuciami i z naszym widzeniem świata poprzez nasze prorocze rzeczy. Jeśli my nie mamy zbudowanej bezpiecznej relacji z Panem Bogiem, to nasze odczuwanie, nasza wyobraźnia jest zainfekowana brakiem właściwej relacji z Panem Bogiem. I w tej naszej wyobraźni naturalnie funkcjonuje podejrzliwość. W tej naszej wyobraźni naturalnie funkcjonuje takie... próba zrozumienia rzeczy przed czasem, bo inaczej mogę być zaskoczony i na czas nie uskoczę. Jeżeli my nie przerobimy tego, to my będziemy popadać w takie fazy, w którym nam się będzie wydawało, że ktoś coś ma przeciwko nam, a to będzie wynikało ewidentnie z naszej uszkodzonej wyobraźni. Więc wyobraźnia, bez względu jak sobie analitycy to wymyślili, ona też zmienia się w tym momencie, kiedy my funkcjonujemy w bezpiecznej relacji z Panem Bogiem. I nasze, ja wiele razy mówiłam to ludziom proroczym, słuchajcie, jeżeli wy chcecie być zdrowi w waszym funkcjonowaniu proroczym, w waszym pojmowaniu tego, co się dzieje, wy potrzebujecie naprawić waszą bezpieczną relację z Panem Bogiem. Bo inaczej dar podejrzliwości to jest coś, co wam dostało to dane od urodzenia. To jest ten, wiecie, katolicy mówią, że my mamy ten grzech pierwotny, pierworodny, pierworodny, tak? A ja mówię, wiecie co, my coś mamy pierworodnego, ale mamy to, co diabeł dał Adamowi i Ewie w momencie, kiedy stali pod drzewem poznania i dobra złe. Podejrzliwość. Czy na pewno Bóg miał na myśli to, że nie macie zjeść owocu z tego drzewa? Podejrzliwość jest naturalnie wsadzona do naszej wyobraźni przez grzech Adama i Ewy przy krzyżu. I to jest coś, co w nas funkcjonuje i co jest jak zranienie, które powoduje, że my nie widzimy, co naprawdę dzieje się wokół nas. Więc potrzebujemy zakotwiczyć się w bezpiecznej relacji z Panem Bogiem. Słuchajcie, to wpłynie na wszystko. Na to, że w końcu zaczniemy dojrzewać. Na to, że w końcu przestaniemy się przejmować tym, co inni o nas mówią. Na to, że w końcu przestaniemy podejrzewać, na to, że w końcu zrezygnujemy z ciągłego obkładania siebie lub z ciągłego obkładania innych, tak? Dlatego, że poczujemy się, że jesteśmy przyjęci przez tego, który jest naprawdę nas kocha. Mieliście kiedyś coś takiego, że nie przychodziliście do Boga, bo zraniliście kogoś, o kim myśleliście, że jest takim umiłowanym Pana Boga? Nie, bo nie jesteście w małżeństwie z Markiem Cisiółko. Ale rozumiecie, macie kogoś, kto dla was jest kimś takim, że wsadzacie go sobie jako kogoś takiego, no chodzący Pan Jezus po prostu. Nie? Taka kochana siostra, ma takie objawienia, takie znaki. I taka jest kochająca, o Magda na przykład. Ja mam samych takich znajomych, po prostu mam przekapane. Tak? I wiesz, i taka jest kochająca i zawsze taka ona tak potrafi przytulić i w ogóle, a ty to jesteś taki zołzik. Nie? I tak oglądasz kogoś takiego i później się z nim pokłócisz. Mi się jeszcze z nią nie zdarzyło, ale po prostu wiesz, z Markiem tylko intensywną relację miałam. No, ale w każdym razie, wiesz, masz złą relację. Ja wiele razy miałam kogoś takiego, kto był dla mnie taką bardzo ważną osobą, kochającą i w ogóle, tak? I później miałam z nim konflikt z tą osobą. Myślicie, że ja przyszłam do Pana Boga wtedy? A jak przyszłam, to mówiłam, Panie Boże, ja nie wiem, czy ja mogę do Ciebie przyjść, bo ta cudna siostra jest na mnie obrażona i tak dalej, więc ja chyba nie mogę do Ciebie przyjść, no bo po co ja mam przyjść, jak ja tak zraniłam tą Twoją cudną córkę? Zobaczcie, jak ja funkcjonowałam, jak gorsze dziecko Pana Boga. Ale jeżeli ja rozumiem, że Bóg chce mieć z każdym z nas relację bezpieczną, że Bóg kocha mnie taką, jaką mnie ja jestem, ze wszystkimi moimi przewinianiami, to ja zawsze przyjdę do Niego, a nie będę myślała, że teraz nie mam prawa, bo zraniłam kogoś, kogo On naprawdę kocha. Więc to, co musimy zrobić, to potrzebujemy... W ostatnich moich rozkminach z Panem Bogiem zadał mi takie dziwne pytanie. Czemu Ty się ciągle przejmujesz tym, co ludzie o Tobie mówią? Potrafisz to po prostu dniami, godzinami, tygodniami rozpatrywać. Czemu nie potrafisz po prostu uwierzyć, że to jak ja Cię kocham, tak Cię kocham i kocham Cię taką, jaką Ty jesteś? Wiesz, czemu ciągle to w swoim sercu dusisz? Ja wiem, czemu ja to duszę. Bo mnie się wydaje, że dopiero wtedy, jak ja we wszystkim będę tak ludzi kochała, jak On ich kocha, to ja będę mogła pokochać samą siebie. To nie jest bezpieczna relacja. W bezpiecznej relacji ty wiesz, że jesteś przyjęty nawet, jak zrobisz coś nie tak. I wiesz, że nie jesteś wtedy odrzucony. Okej, dobra. To chyba był jednak wykład na kilka godzin, ale będę się trzymała czasu wyznaczonego przez starszych. Także, kochani, wstańcie. Pomodlimy się przez chwilę. Tato, ja dziękuję Tobie, że w tym czasie, w którym my żyjemy, Ty chcesz, żebyśmy żyli w relacji bezpiecznej z Tobą. Tato, ja modlę się, abyś pokazał nam te wszystkie rzeczy z naszej przeszłości, które powoduje, że diabeł ciągle nas od tej bezpiecznej relacji z Tobą odciąga, albo my ciągle nie możemy jej zbudować. Tato, ja modlę się, abyś Ty objawił nas przez moc Ducha Świętego, który nas wprowadza we wszelką prawdę, te wszystkie miejsca, w których my nie jesteśmy w Tobą z bezpiecznej relacji. Jeszcze jedną rzecz wam powiem. Ja jestem osobą proroczą. Ja jestem zgorszona ludźmi proroczymi, którzy nadużywają po prostu jakby takich emocjonalnych frików i rzeczy, które oni czują i widzą, tak? I wiele razy Bóg mnie zawracał i powiedział, zobacz, co robisz swoim sercem. Przez to, że jesteś tak zgorszona takimi rzeczami, nie potrafisz sama do mnie przyjść, bo myślisz sobie po prostu lepiej, żeby to, tak samo jak byłam zgorszona różnymi akcjami ludzi po Immanuelu, że oni tego Pana Jezusa już tak, ten Pan Jezus im tak dziwne rzeczy mówił, że lepiej już ludzi nie uczyć Immanuela. Bo jeżeli ludzie takie wnioski wyciągają, to lepiej tego nie robić. Tak? Byłam zgorszona tą wyobraźnią. Słuchajcie, zgorszenie odciąga nas od budowania właściwej relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Ale prawda jest taka, że my nie zbudujemy właściwej relacji, dobrej, bezpiecznej relacji z naszymi bliskimi, z naszym mężem, z naszymi dziećmi. Nie damy im tej bliskiej relacji, bo już jesteśmy po ptokach. Już ta relacja jest, słuchajcie, spartolona w naszej przeszłości. Ale jest nowy rodzaj relacji. Relacji z tym, który jest królem królów, i którą mamy odkupioną absolutnie do końca właściwie przez Jezusa Chrystusa i przez to, co zrobił na drzewie krzyża. Więc w każdym momencie, w którym zauważasz, że ten sygnał pokazuje, że nie mam bezpiecznej relacji, możesz to oddać Panu Bogu i On ci pokaże, jak masz to zamienić. Jak możesz w końcu poczuć się bezpiecznie z Nim. Poczuć się całkowicie, totalnie przyjęta i poczuć się bezpieczna. Okej. Tato, ja dziękuję Tobie za Twoje uwolnienie nas do bezpiecznej relacji z Tobą. Tato, ja modlę się, abyś pokazał nam te wszystkie miejsca, w których my czytujemy, w których Cię sprawdzamy. Abyś je objawił nam przed naszymi oczami. Te miejsca, w którym marudzimy. A, mi jest tak źle, tak ciężko, a Ty nie jesteś ze mną. Te wszystkie miejsca, w których oszukujemy, nie robiąc tego, co powinniśmy robić i w których sprawdzamy, jak Ty na to zareagujesz. Te wszystkie miejsca, w których jesteśmy jak dzieci względem rodziców, kiedy sprawdzamy, czy oni nas kochają, robiąc im coś na złość. Te wszystkie miejsca, w których jesteśmy jak Dawid, który uciekamy od Boga i zdajemy sobie wtedy sprawę z tego, że nawet jakbyśmy szli na krańce piekieł, to i tak tam będziesz. Te wszystkie miejsca, które jak syn marnotrawny sprawdzamy, oddalając się od Twojego oblicza. Abyś Ty pokazał nam te wszystkie miejsca, w których żyjemy według modły ducha tego świata. I karcimy się za to, że nie jesteśmy tak dobrzy, jak ludzie, których dookoła nas są. Tato, ja modlę się, abyś pokazał nam te wszystkie miejsca braku akceptacji względem siebie samego, ale też te wszystkie miejsca osądu siebie samego, potępienia siebie samego i osądu innych ludzi, którzy są dookoła nas. Tato, ja modlę się, abyś pokazał nam tych wszystkich ludzi, którzy osądzamy za ich słabości, za ich przewinienia, dlatego że bardzo często to są rzeczy, których my tak naprawdę osądzamy też siebie. Tato, ja modlę się i proszę Cię, abyś Ty, Duchu Święty, wskazywał nam w te wszystkie miejsca oddzielenia, te wszystkie miejsca szarości, które jeszcze ciągle zalegają w naszym życiu i w tym, jak budujemy nasze rodziny. Tato, ja modlę się, abyś pokazał nam te wszystkie miejsca, w których mówimy, u mnie w domu tak było. Te wszystkie miejsca, w których mówimy, tak się nie powinno traktować innych. Żebyś pokazał nam, skąd wynikają te rzeczy, które wypowiadamy. Tato, ja modlę się, abyś pokazał nam te wszystkie miejsca, w których uciekamy od Ciebie i boimy się tego, co przychodzi. Boimy się przyszłości. Jesteśmy w naszych lękach. Jesteśmy w naszych traumach z przeszłości. Tato, ja modlę się, abyś odkrył przed naszymi oczami we właściwym czasie te wszystkie miejsca, które są otwartymi drzwiami do naszego życia. I abyś przyniósł tam wolność. Tato, ja modlę się, abyś pokazał nam te wszystkie miejsca, w których czujemy się gorszymi dziećmi Pana Boga. Ja modlę się, abyś pokazał nam te wszystkie miejsca, w którym nie działamy w naszym życiu zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte. Te wszystkie miejsca spaczonej wyobraźni. Te wszystkie miejsca podejrzliwości. Te wszystkie miejsca osądu w duchu, który robimy. Te wszystkie miejsca braku cierpliwości. Tato, ja modlę się, aby Twój Duch Święty otworzył w nas drogę oczyszczenia naszego budowania relacji z Tobą. I zabrał wszelki strach z naszego serca. Tato, ja modlę się również, abyśmy porzucili nasze sekularne chrześcijaństwo, normalne chrześcijaństwo, tradycyjne chrześcijaństwo, abyśmy weszli w nowy wymiar chrześcijaństwa wynikający ze zbliżenia się do Ciebie i z wychodzenia od Ciebie, do naszego życia, do naszej dorosłości i do naszego powołania. Tato, ja dziękuję Tobie za Twoją przemianę serc, za Twoją przemianę serc, za Twoją przemianę serc, za Twoją głęboką, głęboką przemianę naszych serc. Ja modlę się, aby wszelka twardość, którą nosimy w sobie, aby ona została ujawniona we właściwym czasie przed naszymi oczami. To ja modlę się, aby ten strach przed ludźmi, z którymi wiele osób na tym miejscu się zmaga, aby on został, jego źródło, aby zostało ujawnione przed naszym obliczem. Ale aby również sposób tego usunięcia został nam ujawniony. To ja modlę się, aby te wszystkie miejsca, w którym my musimy sami, te wszystkie miejsca ja siama, które mamy w sobie, aby ono było ujawnione przed naszymi oczami, aby było załatwione. Tato, ale ja modlę się również, aby te wszystkie miejsca zrywania relacji dla bezpieczeństwa, które mamy pomiędzy sobą w społecznościach, aby one zostały nam ujawnione. Aby te wszystkie miejsca, w których próbujemy przez zrywanie relacji chronić się przed zranieniem, aby one zostały w naszym życiu ujawnione. Aby to jako modła ducha tego świata zostało z naszego serca wywalone. Tato, ja modlę się, abyśmy mogli nauczyć się nowego wymiaru jedności. Jedności wynikającej z poznania Ciebie. Jedności wynikającej z bezpiecznej relacji. Tato, ja modlę się, abyśmy nie bali się zranień. Bo zawsze możemy wrócić do bezpiecznej relacji i przez Ciebie być przytuleni. Żebyśmy wiedzieli, że w każdym zranieniu będziemy przyjęci. Będziemy przyjęci i będziemy podniesieni i będziemy uzdrowieni. Tato, ja dziękuję Tobie, że ta jedna najważniejsza, bezpieczna relacja jest w stanie dać nam poczucie bezpieczeństwa tak duże, że jesteśmy w stanie przejść przez wszelki smutek, wszelkie zranienie, wszelkie prześladowanie, wszystkie rzeczy, które działają w naszym życiu niszcząco. I to ja modlę się, aby ten ból z naszej przeszłości nie przenikał w nasze relacje z osobami ważnymi. Ja modlę się, aby ten plan nieprzyjaciela, w którym on niszczy nasze relacje z naszymi mężami, z naszymi żonami, przez to, że nie mieliśmy relacji bezpiecznej, z naszymi liderami, z naszymi szefami w pracy, z naszymi liderami w fundacjach, aby to zostało nam ukazane i oczyszczone w naszym sercu. To ja Ci tak dziękuję, że jeżeli Ty nas coś okazujesz w naszym sercu, to nie po to, żeby nas potępić, ale a po to, aby to więcej nie męczyło naszych serc. Tato, ja Ci dziękuję, że możemy wyrzec się ducha podejrzliwości i przejść pod ochronę Twojego ducha, który wprowadza nas we wszelką prawdę i objawia nam wszelkie rzeczy. Dziękuję Tobie za ducha wolności dla każdego z nas na tej sali, ale też dla każdego z nas, który słucha nas poprzez internet. Tato, ja modlę się, abyśmy nie robili podziału ciała, abyśmy nie robili podziału darów, abyśmy nie uciekali z naszych społeczności, ale abyśmy naprawdę stanęli w tym miejscu, abyśmy powiedzieli, że zostajemy tam, gdzie jesteśmy posłani przez Ciebie i abyśmy zaczęli budować ciało do poznania Ciebie, do wgłębienia się w Ciebie i abyśmy zaczęli budować ciało do intymnej relacji i żebyśmy zaczęli budować ciało do jedności, aby zaczęło rosnąć wzrostem Bożym. Amen. Amen. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Naprawdę to jest tak, jak człowiek próbuje kilka godzin wepchnąć w 45 minut. Mam nadzieję, że Wam się udało coś wziąć z tego dla siebie. W każdym bądź razie są tacy ludzie wśród nas, którzy mają dużo do zrobienia w swojej wyobraźni, w tym jak postrzegają rzeczy, szczególnie my dziewczyny. My mamy to cudne spaghetti, które nam łączy różne rzeczy ze sobą. I tam działa nasza wyobraźnia, bo to jest świadomość różnych rzeczy, które się dzieją. Ludzie nadwrażliwi takie coś mają. I w końcu mamy również takie rzeczy wynikające z naszych domów, z naszych przejść, które też są do odbudowania. My tego już tam nie nadrobimy, za starzy jesteśmy, żeby tam to nadrobić. Nasze mamusie często nie żyją. Ja byłam świadkiem takim, kiedy jedna moja cudna dziewczynka poszła zrobić porządek ze swoją mamą, bo zobaczyła, że ona tak ją w dzieciństwie kontrolowała. Mama prawie zawał dostała. Nie? Więc takich rzeczy nie ma co robić. To są rzeczy, które możemy tylko i wyłącznie załatwić z Panem Bogiem i z Nim, żeby te rzeczy wyglądały inaczej, żebyśmy byli przeniesieni. Zostawmy naszych cudnych rodziców Panu Bogu, bo oni potrzebują swojego zbawienia, swojego wybawienia i swojego przejścia przez to, co przeszli. Ja pamiętam, jak zaczęłam studiować psychoterapię i mieliśmy psychopatologię, to po prostu myślałam, że zwariuję. Zobaczyłam wszystkie rzeczy, które zrobiłam swoim dzieciom. A one miały dopiero 2 i 5 lat. I byłam przerażona, że je tak poraniłam i teraz to będzie z nimi ciężko. Aż musiałam się uspokoić i powiedzieć: okej, Panie Boże, Ty jesteś tym, który nadrabia wszystko, co ja zepsułam. Proszę Cię, nadrób to, co zepsułam, bo ja zwariuję, jak takie małe pingle mogłam już uszkodzić. Więc Pan Bóg jest tym, który na... Pan Bóg jest tym, który nadrabia wszystko, czego nie zrobiliśmy, jest w stanie odnowić to na każdym momencie. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy my weszli z Nim w relację bezpieczną, bo to jest w stanie przemienić wszystko. Całe nasze życie, całe nasze pojmowanie życia i świata. Amen.
Amen.
Dziękuję Wam bardzo.